Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Janusza Leona Wiśniewskiego i Irady Wownenko, zatytułowanej Miłość oraz inne dysonanse. Tłumaczenie tekstu autorstwa Irady Wownenko, Katarzyna Maria Janowska. Czyta Joanna Domańska. Berlin, 3 kwietnia, sobota, wczesny ranek. Świt przekradał się swoją szarością przez ciemność. Nagle usłyszałem głośne uderzenie w okno. Biały gołąb nie zatrzymał się w locie. Jak gdyby nie zauważył przeszkody, albo z jakiegoś powodu chciał przedostać się przez szybę. Podszedłem do parapetu. Na nieregularnej linii rysy pękniętego szkła rozmazała się czerwień krwi. W miejscu uderzenia z czerwienią połączyła się biel strzępów upierzenia gołębia. Nie wiem dlaczego, ale nagle poczułem ukłucie rozpaczy. Płakałem. Budynek szpitala psychiatrycznego w berlińskiej dzielnicy Pankow swoim zachodnim skrzydłem niemalże dotykał muru. Od drugiego piętra okna psychiatryka pozwalały wyglądać na świat za murem. Przed murem był tylko plac ułożony z bruku, zamknięty po obu stronach drucianym płotem. Przed murem, dokładnie pod oknami zachodniej części, przebiegała kiedyś ruchliwa ulica. W ciągu niecałego tygodnia w 61. asfalt ulicy pokryto kostkami bruku. Zlikwidowano chodniki i komuś, kto tamtędy nigdy nie przechodził lub nie przejeżdżał samochodem, motocyklem lub rowerem, mogło się wydawać, że wybrukowany plac był tam od zawsze. Zadbano nawet o to, aby kamienne kostki, których użyto do wybrukowania placu, wyglądały jak stare i zużyte. Że niby ten plac był tam tak od zawsze. Gdy w szpitalnych salach zachodniej części stanęło się w pewnej odległości od okna, nie widziało się ani muru, ani nawet kilku linii drutu kolczastego, rozpiętego na pordzewiałych słupkach, wmurowanych betonem w jego górnej krawędzi. Widziało się jedynie samochody zaparkowane na ulicach po drugiej stronie, kawałek parku z fontanną, zegar i dzwonnicę na wieży kościoła z czerwonej cegły, a wieczorami neony dyskoteki, która stykała się z kościołem i była dokładnie naprzeciwko okien. I to było tak blisko, to znaczy wydawało się, że jest tak blisko, iż można tam bez wysiłku zeskoczyć z parapetu okna. Szczególnie wtedy, gdy nocą wyłączali prąd po wschodniej stronie, stawało się tak przerażająco cicho, że można było usłyszeć muzykę spoza muru. Hartmut, który był strażnikiem w psychiatryku jeszcze za Ulbrichta, a dzisiaj dorabia do emerytury, twierdzi, że wybudowanie tego placu to była, panie, straszna pomyłka. Gdyby była tam jak zawsze ulica, nawet za Hitlera była tam przecież ulica, nikt nie wyskakiwałby przez okna. Odkąd pojawił się ten plac, to psychole zaczęli wyskakiwać. Otwierali na oścież okna, stawali przy umywalkach, rozpędzali się i skakali. Nie mieli szans, jak twierdzi Hartmut. Spadali na bruk, bo do muru było ponad 10 metrów. A tego, sam pan wie, nie przeskoczył nawet Bimon. Tak mówi Hartmut. Kiedyś wyskoczył nawet jeden kulawy z protezą. Od przypadku kulawego zamurowali okna, bo on zabił się, uderzając głową o wiatę nad wejściem do budynku. I z niego spłynęło najwięcej krwi, bo wie pan, z mózgu spływa najwięcej. A dobry przedwojenny bruk, proszę pana, jest prawdziwie niemiecki, nieugięty, mówi Hartmut. Chłonie krew na zawsze. I na dodatek dyrektor nie chciał już nigdy więcej wchodzić drzwiami z babranymi krwią półgłówków. Dzisiaj nie ma muru. Plac ciągle jest. Ulice pociągnęli elipsą za placem. W ustalonej przez architekta z dokładnością do 1 metra odległości od obrysu placu. Dyrektor mierzył to swoim laserowym miernikiem, który tylko dla tego jednego aktu pomiaru kupiło mu miasto Berlin. Niemcy tak mają. Jak jest przepis, to musi być i miernik. Nieważne, ile kosztuje. W sądzie najważniejsze są liczby. Szczególnie, gdy architektem jest Turek. Z niemieckim paszportem, ale jednak to Turek. Może gdyby architektem był Niemiec, ale taki czysty, bio-Niemiec, bez dodatków, oszczędzono by kilkaset euro. Dyskoteka także jest. Fontanna jest, ale bez wody. Kościół także jest, ale dzwon nie bije. Mówią, że miasto nie ma pieniędzy na dzwonnika. To już nie moje miasto, twierdzi Hartmut. Za moich czasów, jak był kościół, to był i dzwon. Ja tam w Boga nie wierzę, ale dzwon w kościele musi być. Jak pan myśli? Liczba samobójstw po likwidacji muru wyraźnie spadła. Aneta, psycholog z doktoratem, która pracuje tutaj od kilku lat, uważa, że to zasługa programu. Przez duże P, jak za każdym razem podkreśla. Jej zdaniem program polega na tym, aby na psychiatrii w Pankow od niczego nie odcinać naszych gości. Aneta uważa, że ja nie jestem pacjentem, a w Pankow nie leczy się chorób, ale ludzi. Ja jestem tutaj gościem. Odwaliła mi wprawdzie szajba, ale jestem gościem. Samo to już zawiera optymizm w sobie i rodzaj szacunku do mnie, nawet jeśli to tylko program. Zameldowałem się w Pankow jak w hotelu i mam się tam czuć jak gość. Dzisiaj zrozumiałem, że Aneta nie całkiem postradała zmysły. Tam jest naprawdę trochę jak w hotelu. Obok toalet jest tak zwana sala wypoczynku. To, że jest obok toalet, jest wbrew pozorom ważne. W sali wypoczynku w jej samym środku stoi fortepian. Nie ma wszystkich klawiszy, ale to nieważne. Większość klawiszy ma, można na nim grać. Dzisiaj po południu sikałem do pisuaru w toalecie obok sali wypoczynku. I ktoś grał. Grał Schumana. Ja rozpoznam Schumana nawet w trumnie. Grał go tak, że obsikałem sobie spodnie. Zapomniałem się, sikałem długo na spodnie. Tak zasłuchany. I w pewnym momencie przestałem sikać i przeszedłem do sali wypoczynku. I tam przy fortepianie siedział Joshua. Zamknąłem szczelnie wszystkie okna, aby odgłosy ulicy na mnie przeszkadzały. Usiadłem na parapecie najbliżej fortepianu i słuchałem. A Joshua grał. Schumana grał. Wiedziałem, kiedy brakowało mu klawisza, którego nie było, i sobie dogrywałem dźwięk z tego klawisza w moim mózgu. A Joshua ciągle grał, a ja dodawałem sobie brakujące klawisze. I z zamkniętymi oczyma zastanawiałem się, co jest takiego w muzyce, że się zapominam. I gdy skończył i siedział w tej ciszy na tym wyleniałym krzesełku z Ikei z liniami popękanego skaju, wyglądał jak prawdziwy psychol. Rozbiegane oczy, drżące ramiona wiszące wzdłuż ciała, niezrozumiałe szepty i grymasy pod nosem, piana na ustach. No, jak wzorowy psychol. Wyglądał naprawdę jak psychol. Taki jak ja. Nawet bardziej niż ja. Wydaje mi się, że w tym momencie zacząłem go trochę kochać. Mężczyzna może kochać mężczyznę. Zasunąłem zamek w rozporku, podszedłem do niego i zapytałem: Joshua, dlaczego grasz Schumana? Bo to jeden z nas. Jak to jeden z nas? Schuman nie był przecież Żydem. No tak, ale mimo to jeden z nas. To znaczy, kurwa, kto? Popaprany muzyk, romantyk, chory psychicznie, taki jak my. Przysunąłem wtedy krzesło spod okna i siedzieliśmy przed klawiaturą fortepianu obok siebie. I nie zamieniwszy więcej ze sobą słowa, zaczęliśmy grać. On grał Schumana, a ja Chopina. Na jednej klawiaturze, równolegle. Dwóch psychicznych grało dwie muzyki. Nie pamiętam, co Schumana on grał. Nie pamiętam, co Chopina ja grałem. Ale to się w jakiś magiczny sposób na siebie nałożyło. Niezwykła interferencja fal, która mogłaby zburzyć mosty. I to pomimo tych brakujących klawiszy. I nie było w tym żadnego dysonansu. To było jak opętanie. A potem, gdy zapadła cisza, on wstydził się swojego wzruszenia, a ja wstydziłem się tego, że doprowadziłem go do tego wstydu. I nie żegnając się, wstaliśmy od fortepianu i poszliśmy każdy w swoją stronę. Joshua do toalety, a ja na psychoterapię grupową. Poczułem natychmiast, że muszę oddalić się od muzyki. Psychoterapia grupowa to zwykła psychoterapia, tyle że trzeba opowiadać o sobie, gdy wokół nas oprócz psychiatry są także inni ludzie. Dla niektórych jest to warunek nie do spełnienia. Można z zamkniętymi oczami i szeptem, zanim się zwymiotuje, wyznać psychiatrze, że ojciec wpychał mimo naszego płaczu swój ogromny penis w mój mały, ciasny anus, gdy miałem 8 lat. Ale przy innych to jest niemożliwe. Nie chodziłem na psychoterapię grupową, ale po Chopinie i Schumannie miałem dziwną ochotę tam pójść. W pokoju terapii grupowej oprócz profesora Milka, ponad 70-letni starzec w zbyt krótkich spodniach, nieustannie obgryzający paznokcie, były dwie kobiety. Magda z czeskiego Cieszyna i niemiecka protokulantka. Niemcy lubią wszystko mieć udokumentowane, nawet opowieści o seksie analnym z ojcem. Przysiadłem na pustym krześle obok Magdy i zacząłem słuchać. Magda mówiła po niemiecku. Magda jest niemiecką Czeszką, pochodzi z czeskiej części Cieszyna. Tak mniej więcej w środku miasta Cieszyn, pośrodku nurtu rzeki Olza, przebiega granica między Polską i Czechami. Magda urodziła się kilkaset metrów za tą granicą. Wtedy ciągle była to jeszcze granica między Polską i Czechosłowacją. Teraz po przemianie są tam Czechy. Ale Magda twierdzi, że jest z Czechosłowacji. Słowacja według Magdy się nie liczy, bo oni, to znaczy Słowacy, odłączyli się z powodu nieposkromionej próżności kilku rządnych władzy polityków w Bratysławie. Sama mi to powiedziała, po czesku. Słuchanie czegokolwiek po czesku jest z definicji radosnym przeżyciem. A jeśli nie radosnym, to z pewnością śmiesznym, przynajmniej dla Polaka. Cokolwiek Czesi mówią po czesku, jest śmieszne dla Polaka. Gdy jeździłem autem w pobliżu czeskiej granicy, to zawsze słuchałem wyłącznie czeskiego radia. Nawet informacja o zabiciu kilku tysięcy ludzi przez tsunami po czesku brzmi dla Polaka śmiesznie. Dziwne to, momentami może bardzo obraźliwe dla Czechów, no ale prawdziwe. Ale teraz Magda mówiła po niemiecku. Niemiecki nigdy nie jest śmieszny. Dla mnie ciągle jeszcze, nawet po tylu latach spędzonych tutaj, bywa, iż niemiecki brzmi jak rozkaz lub fragment wykrzykiwanego zachrypłym głosem przemówienia. To jakaś wredna, genetyczna, specyficznie polska, bo na przykład ani Rosjanie, ani Ukraińcy tego nie mają. Wada. Ciekawe, ile jeszcze pokoleń musi się pojawić i wymrzeć, zanim ten gen zmutuje się do nieistnienia. Magda mówiła po niemiecku. Czasami przestawała, spoglądała wtedy na swoje dłonie, czasami wzdychała, czasami podnosiła głos, momentami nawet krzyczała, aby za chwilę szeptać. Ale nie płakała, ani przez chwilę. Nie wiem, czy jest gdzieś limit cierpień przypadających na jednego człowieka. Podobno dostajemy ich tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Nazywam się Schmidtowa. Nie Schmidt, ale Schmidtowa. Bo ja nie jestem Schmidt. Nie mogłabym być Frau Schmidt. Nawet po ślubie z ukochanym mężczyzną nie potrafiłabym stać się Niemką. Dlatego zapłaciłam mojemu adwokatowi dużo pieniędzy, aby w dowodzie osobistym i osobiście być Schmidtowa. Mieć Owa na końcu nazwiska, jak wszystkie Czeszki. To była bardzo zła inwestycja. Schmidt, mój były mąż, któregoś dnia stwierdził, że jestem dla niego zbyt gruba i zbyt stara i że jego koledzy z firmy przyprowadzają na przyjęcia lepszą i młodszą zwierzynę. Sam tak kiedyś powiedział. Po pijanemu, ale powiedział. Nie chciałam być starą, grubą foką na rautach w Deutsche Bank. Wystąpiłam o rozwód. Nawet jeśli jestem gruba, to stara jeszcze nie. Miałam dopiero 28 lat. Córka z pierwszego małżeństwa, Schmidta, jest 2 lata starsza ode mnie. Poza tym nie jestem gruba. Dla Marcela byłam zawsze zbyt chuda, dla Darii także. Powinnam teraz płakać. Gdy wymawiam imię Daria, to z reguły płaczę. Normalnie płakałabym, ale siedzimy w psychiatryku i jestem od 3 tygodni na psychotropach. Albo te psychotropy naprawdę działają, albo skończyły mi się łzy. Marcel pojawił się w moim życiu około południa, w dniu rozwodu ze Schmidtem. Po procesie poszłam sobie płakać do bistro w pobliżu budynku sądu. Rozwód to zawsze porażka. Nawet rozwód z takim zerem jak Schmidt. Piłam wódkę. Rozpamiętywałam swój stracony czas ze Schmidtem i musiałam wyglądać na kobietę, którą trzeba się zaopiekować. Marcel dosiadł się do mojego stolika. Podawał mi chusteczki i, jak twierdził, bez pamięci zakochiwał się we mnie. Prawdziwego Marcela odkryłam dopiero 2 lata później. W międzyczasie zaliczyłam depresję, 2 epizody alkoholizmu, 4 dyscyplinarne zwolnienia z pracy, uzależnienie od Valium, 5 przeprowadzek, 18 różnych diet, 2 aborcje. 14 mężczyzn i jedną lesbijkę. Darię z Moskwy. Z kobiety zrozpaczonej stałam się także kobietą rozpaczliwie rozwiązłą. Wyłączając Darię, inżynier Edward Murphy, przypadkowo formułując swoje słynne prawo podłości, bo tak powinno się ono nazywać, miał rację. Jeśli może zdarzyć się coś gorszego, to na pewno się zdarzy. Prawo Murphy'ego nie przewidziało jednak wszystkiego. Najgorsze zdarzyło mi się w dniu moich 30 urodzin w Pankow. Z własnej winy, w alkoholowej desperacji, po 3 butelkach wina i 24 miesiącach szukania swojego miejsca w życiu, wyobraziłam sobie, że po pewnym czasie mogę jednak pokochać Marcela. Tym bardziej, że melduje się w moim życiu regularnie od tego spotkania w bistro po rozwodzie. I gdy tak się stanie, może okazać się on lepszym rozwiązaniem niż samotność i kolejna katastrofa, do której zmierzam. Zadzwoniłam do niego i jeszcze tego samego wieczoru wprowadziłam go do siebie. Już pierwszej nocy, podczas i po pierwszym naszym razie, zaczął wypytywać o moich mężczyzn z przeszłości. Potem powtarzało się to każdej nocy. Przez jakiś czas wmawiałam sobie, że to może przez miłość, wynikającą z niej nieodłączną zazdrość, może z powodu męskiej próżności i że mu to minie, gdy przekonam go, że posiada mnie na wyłączność. Marcel był Włochem, z ojca emigranta z Iranu i z sycylijskiej matki. Przez długi czas zrzucałam tę jego ekstremalną ciekawość na specyficzną geografię południa Włoch, tradycje irańskiego islamu i wynikające z tego spotkania i poczęcia geny. Potem nie było to już tylko wypytywanie, potem były to przesłuchania. Doszło do tego, że potrafił kilkakrotnie w ciągu jednej nocy najpierw kochać się ze mną, a potem, zaciskając pasek na mojej szyi, wymuszać na mnie opowieści o moich mężczyznach. Jak, gdzie, jak oddychałam, co mówiłam, jak szeroko rozsuwałam uda, czy smakowałam jego spermę, czy było mi dobrze. Dlaczego było mi dobrze? Gdy zaczynałam się dusić, mówiłam prawdę, której jeszcze mu nie opowiedziałam. Albo później, gdy już skończyła się lista prawd o moich mężczyznach, wymyślałam coś na poczekaniu. Rano Marcel był innym mężczyzną, ale wieczorem znowu byłam największą czesko-niemiecką prostytutką. Gdy zaszłam w ciążę, nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jego chorobliwa zazdrość przeistoczyła się w schizofreniczny obłęd. Stałam się jednocześnie jego największą świętą miłością i brudną prostytutką noszącą pod sercem dziecko z jego nasienia. Wiedziałam, że muszę uciec. Dla dobra dziecka odkładałam to do porodu. Zanim przyjechała karetka, po tym jak puściły mi wody, zgwałcił mnie jeszcze na podłodze w przedpokoju, aby zaznaczyć całemu światu, że jestem tylko jego kobietą. Daria, która jako jedyna o wszystkim wiedziała, 2 dni po porodzie zabrała wszystko z mojego mieszkania, co zmieściło się do jej małego auta, i zawiozła mnie z dzieckiem do Bratysławy, do mojej matki. W szpitalu zostawiłam list adresowany do Marcela. Skłamałam, że lecę do Londynu, błagając go, aby rozpoczął jakąś psychoterapię. Po kilku dniach odszukał Darię. Najpierw ją prosił, potem starał się przekupić pieniędzmi, potem jej groził. Gdy mimo to nie chciała mu powiedzieć, gdzie jestem, wpadł w szał, przywiązał ją do krzesła i bił północy. Nie załamała się. Nawet wtedy, gdy upijał ją wódką wlewaną na siłę do jej gardła i gasił papierosy na jej czole. A na koniec powiesił się na jej oczach. Siedziała tak związana, patrząc, jak wisi, do rana. I powiem panu jedno, tylko Daria mnie kochała. Tylko ona. On nie miał pojęcia o miłości. I wysłuchaliśmy tego wszyscy. Profesor Milke, który w pewnym momencie przestał obgryzać paznokcie i zaczął chrząkać jak astmatyk, i protokolantka, która tak w połowie przestała pisać i zaczęła płakać, i ja, który trzymałem Magdę za rękę. I gdy Magda z czeskiego Cieszyna zamilkła, to w tej strasznej ciszy, która zapadła, ja słyszałem muzykę z dyskoteki po drugiej stronie muru, którego nie było. I chciałem rozpędzić się i w tym pędzie nie przeskoczyć żadnego muru. Nawet gdy dzisiaj myślę o tobie, to gdzieś tam w tle słyszę muzykę Schumana i czuję, jak Magda w berlińskim psychiatryku, Pankow, ściska moje dłonie za każdym razem, gdy wymawia imię Daria. Ta cisza się skończyła dokładnie w momencie, gdy protokolantka wybiegła ze szlochem z pokoju. Milka zdjął wtedy okulary, położył je na biurku, podszedł do okna i zapalił papierosa. W psychiatryku wolno było palić tylko w jednej palarni, w piwnicy, na poziomie -2. Dwa poziomy poniżej światła, jak twierdził Hartmut, tuż obok kotłowni. Palacze papierosów mieli czuć się jak palacze w kotłowni, upokorzeni. Niemiecki profesor Milke nie dostosował się do przepisu. Ja także nie, ale ja mogłem mieć to gdzieś, podczas gdy Milke ryzykował swoją reputacją i mógł się spodziewać oficjalnej nagany, która na zawsze pozostanie w jego aktach personalnych. A to dla wielu Niemców jest gorszą karą niż utrata reputacji. Stanąłem przy oknie obok niego. Milke chował papierosa w dłoni, zamykał oczy, gdy się nim zaciągał. Potem znowu go chował, otwierając oczy, gdy wydmuchiwał dym. Jak gdyby nigdy nic. Palił w sposób niewidoczny, przynajmniej wobec przepisów. I rozmawiał przy tym.
Był pan kiedyś w Moskwie?
Zapytał, strząsając popiół z papierosa za okno.
Nie. A pan był?
Tak. Bardzo dawno temu. W 79. zimą. Było bardzo, bardzo zimno. To była zima stulecia. Naprawdę prawdziwa zima stulecia, nie jakaś udawana. Teraz zimy stulecia są 4 razy do roku. Najpierw w Europie, potem w Australii lub Afryce Południowej. A jak pewne gazety nie mają o czym pisać, to nawet na Antarktydzie. Czyta pan takie gazety? Zima stulecia w niemieckim Lipcu na Antarktydzie. Absolutny nonsens. Ale naród się tym pociesza, szczególnie latem, gdy nie musi płacić za ogrzewanie. Pan to pamięta? 79? Nie może pan pamiętać. Był pan za młody. Albo w ogóle pana jeszcze nie było. Był pan na świecie w 79? To był dobry rok. Dla Honeckera może nie, ale dla wina tak. Wie pan, kto to był Honecker? No, pewnie tak. Kto jak kto, ale Polacy znają nazwiska wszystkich skurwieli. 79 był także dla mnie wyjątkowo dobry. W styczniu zrobiłem habilitację, w czerwcu moja żona w końcu odeszła ode mnie. Mogłem wreszcie poza naszą działką na przedmieściach Poczdamu pojechać gdzieś dalej, poza Berlin, nie pytając o jej zgodę. Gdyby moja żona pracowała dla Stasi, to NRD upadłoby znacznie później, albo w ogóle by nie upadło. Ona zawsze wiedziała nawet przede mną, gdzie będę. Szczerze mówiąc, nie miałem wtedy wielkiego wyboru. Warszawa, Sofia, Praga, Budapeszt, Fenian, Hawana lub Moskwa. Hawana była wprawdzie na liście, ale nieosiągalna dla naukowców. Fenian był chyba za karę, ale Bukaresztu i Tirany już na przykład nie było. Rumunia i Albania były wtedy postrzegane jak 2 socjalistyczne prostytutki. Najpierw Breżniew, a zaraz po nim Honecker, zaczęli głosić, że te 2 do niedawna bratnie narody zeszły z jedynie słusznej drogi i zaprzedały się rewizjonistycznym Chinom. Jak już, to już. Do samego źródła piekła. Poleciałem więc do Moskwy, chociaż powinienem, gdy teraz o tym myślę, do Warszawy. To był bardzo rzadki u mnie epizod braku intuicji. Powinienem wtedy pojechać do Polski. Do Warszawy. Albo lepiej, do Gdańska. Gdy w październiku 78 Wojtyła został papieżem, powinienem wyczuć, że to początek końca.
Myśli pan, że są takie Darie w Moskwie? Zapytałem.
Bo widzi pan, Wojtyła był początkiem ruchu, który...
Przestałem go słuchać. Nie mogłem sobie wyobrazić, że Milke mógł wiedzieć o Wojtyle więcej niż ja. A nawet gdyby, to Wojtyła nie wydał mi się wtedy w żadnym szczególe ważniejszy od Darii. Wiem, że Wojtyła by to zrozumiał. On był taki, że natychmiast rozumiał takie rzeczy i sam chciałby poznać Darię z Moskwy. Nie wiem, czy Milke zauważył, że przestał mnie interesować. Gdy odchodziłem od okna, zapalał kolejnego papierosa i ciągle mówił. To moja okropna wada.
Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie żadnych bitów informacji, które nic mi nie przyniosą. Przeszedłem na korytarz i windą zjechałem do kotłowni zapalić. Joshua stał na szczycie góry koksu i coś rytmicznie głośno wykrzykiwał. Gdy tak na niego patrzyłem i go słuchałem, natychmiast przypomniał mi się koncert niejakiego Matisyahu, młodego hasyckiego wykonawcy reggae z Nowego Jorku. Przywiodła mnie na niego rekomendacja mojej kanadyjskiej koleżanki Marleny, notabene wcale już nie młodej specjalistki od muzyki organowej i klawesynowej. Któregoś wieczoru w Nowym Jorku nie pozwoliła mi zamknąć się w hotelowym pokoju i pracować, a zamiast tego porwała mnie do ciemnej klubowej sali w nowojorskiej dzielnicy Queens, w której bardzo młody, brodaty mężczyzna z głową przykrytą jarmułką doprowadzał do euforii tłoczących się tam równie młodych ludzi. Pamiętam swoje oczarowanie i słowa Marleny, która po koncercie powiedziała: to chyba najbardziej cool Żyd, jakiego znam, oprócz Jezusa. Zupełnie zapomniałem, że to był piątek wieczór i zaczął się szabat. Joshua generalnie skrupulatnie przestrzegał szabatu, ale z dwoma wyjątkami. Palił i słuchał muzyki w swoim iPodzie. Zawsze jakoś to robił, że Marlboro, które palił, i iPod, z którego słuchał, były koszerne. Nie chciał mi powiedzieć, jak ukoszernia się muzykę z iPoda. Koszerne Marlboro mogłem sobie mniej więcej wyobrazić, ale koszernego iPoda albo koszernej muzyki z iPoda nie. Żydzi wiedzą jednak, jak to zrobić. Joshua był przede wszystkim Żydem. Ale poza tym był ciemnoskórym nigro. Jego matka była z Etiopii, tylko ojciec był z Izraela. I był homoseksualistą. Z przekonania i z przyjemności, a nie z genów, jak sam twierdził. Czyli krótko mówiąc, cytując co do słowa jego samego, był żydowskim czarnym obrzezanym pedałem. I na dodatek był członkiem z legitymacją o bardzo niskim numerze neonazistowskiej niemieckiej partii NPD. Jego ojciec dostał w latach 60. azyl w Niemczech. Joshua się urodził w Monachium i niepytany jako niemogący zaprzeczyć niemowlę o zgodę, dostał niemiecki paszport i z tym paszportem, jak już go miał, zapisał się do partii NPD, aby robić tym krótkim chujom w krótkich czarnych skórzanych spodniach na za krótkich szelkach piątą kolumnę. Koniec cytatu. Jego ojciec, gdy się o tym dowiedział, chciał w pierwszej chwili popełnić samobójstwo, ale nie miał na to czasu, bo akurat załatwiał transport butów z Mediolanu i nie mógł tak po prostu się zabić, bo przecież gdy buty dojadą, to on nie zapłaci rachunku, a zapłacić przecież zawsze trzeba, gdy jest towar. Potem, gdy już buty dojechały, a on zapłacił wszystkie rachunki, złość i poczucie hańby mu minęły. Na dodatek zauważył, że Joshua wcale nie zaczął, czego się spodziewał po zapisaniu do NPD, zachowywać się jak SS-man. Był ciągle tym samym pejsatym, garbatonosym Żydem, jego synem. Potem zabić się z powodu Joshua chciał jeszcze tylko jeden raz. Dokładnie tego wieczoru, gdy Joshua przedstawił mu Markusa i gdy po kolacji oraz dziękczynnej modlitwie Joshua razem z Markusem zniknęli w tak zwanym dziecinnym pokoju, który przez cienką ścianę graniczy z łazienką, gdzie ojciec Joshua nie tylko bierze prysznic, szoruje zęby, obcina paznokcie, ogląda Playboya, ale także się od czasu do czasu onanizuje. Robi to przeważnie wtedy, gdy za drugą graniczącą z łazienką ścianą pani dr Henriette Wolf von Augsburg wykrzykuje cały swój wymasturbowany orgazm. Tego wieczoru swój orgazm o wiele głośniej wykrzykiwał przez drugą graniczącą z łazienką ścianę jego syn. Joshua Abraham David Isaac Grossman. Gdy ojciec rozpoznał w końcu jego głos, postanowił się po raz kolejny zabić. Ale nauczony doświadczeniem z partią NPD, także i wtedy zdecydował odczekać i zabić się jednak innym razem. W przerwie jednego z zebrań NPD w Norymberdze Joshua zakochał się bez pamięci w Markusie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Markus miał przepiękne, szerokie, muskularne ramiona, cudowne pośladki i usta, które po prostu nie mieściły się w jego obrzmiałych wargach. Był aryjsko piękny. 2 lata te wargi i te pośladki należały tylko do Joshuły. Potem Markus go opuścił. I wargi, i to, co pomiędzy pośladkami, i wszystko inne z Markusa zaczęło należeć do Mirko z Chorwacji. Przez miesiąc Joshua tolerował Mirko, ale potem nie mógł tego już dłużej znieść. Wpadł w depresję i któregoś razu, późną nocą, zamówił taksówkę i pojechał do psychiatryka w Pankow. Najpierw chciał jechać do Charité, ale gdy sprawdził, ile ma pieniędzy w portfelu, wybrał Pankow, który był w zasięgu cen jego portfela i nocnej taryfy berlińskich taksówek. Opowiedział młodemu lekarzowi, że ze wszystkich rzeczy na świecie najbardziej pragnie się teraz zabić. Pokazał mu swoje nadgarstki z narysowanymi czerwonymi flamastrem liniami po żyletce i zaczął spazmatycznie płakać, mówić od rzeczy, o cierpieniu Żydów i dygotać. I tak znalazł się w Pankow. Ma teraz dach nad głową, ma śniadania, ma drugie śniadania. Obiady, podwieczorki, ma kolację i ma fortepian w sali odpoczynku. I Niemcy za to wszystko płacą. Co można mieć więcej? Markusa i tak już nie odzyska. Zresztą już nawet nie chce. Joshua stał na szczycie sterty koksów kotłowni, palił koszerne Marlboro, słuchał koszernej muzyki i, jak przypuszczałem, modlił się. Ze słuchawkami szczelnie obejmującymi jego uszy wykrzykiwał swoje modlitwy. Joshua był trochę jak Jezus, za którego się czasami uważał. Nie zauważył, gdy wszedłem. Stanąłem tuż przy żeliwnej komorze pieca i słuchałem. Joshua rapował. Nie rozumiem jidysz, ale rozumiem rap. Obojętnie w jakim języku. Rap to głównie słowa i historia nimi opowiadana. Ale dla muzyka to przecież nie wszystko. To także specyficzny rytm, bardziej melodyka niż melodia. Natychmiast rozpoznawalna sekwencja przerw, harmonia wysokich i niskich tonów nałożona na dominujący nad wszystkim beat. Przy rapie chce się podnosić i opuszczać ręce, bo jest się przy rapie nakręconym kluczykiem lub prądem z baterii, tak jak odpustowy, pluszowy niedźwiadek, który wali pałeczkami w mały blaszany bębenek przypięty czerwoną tasiemką do jego brzucha. Joshua przestępował z nogi na nogę na szczycie sterty koksu i rapował swoją marif. Podnosił i opuszczał ramiona. Momentami dotykał dłońmi swojego krocza, momentami dosięgał nimi sufitu, momentami zaciskał je w pięść i komuś wygrażał. Ale z przepływu potoku słów rozumiałem, że się przy tym modlił. Bo modlitwa, czy to judaizm, czy to islam, czy to chrześcijaństwo, też jest jak rap. I też opowiada historię. I podobnie jak rap, bardzo przesadzone lub zupełnie nieprawdziwe. Gdy Joshua skończył swoją modlitwę, usiadł na stercie koksu, wyrwał gwałtownie słuchawki z uszu i rzucił nimi ze złością w kierunku pieca. Podniosłem je i idąc powoli w kierunku sterty koksu pod ścianą, zapytałem. Joshua, powiedz mi, kogo miałeś w słuchawkach? To nie twoja sprawa. I tak go nie lubisz. Dlaczego? Wykrzyknąłem i zacząłem wspinać się w górę. Bo to gej. Ja nie mam nic przeciwko gejom, znasz mnie przecież. Ale ja mam, bo są niewierni. A jakiego geja miałeś w słuchawkach? Ruskiego. A tak bliżej? Czajkowskiego. To on był gejem? Wykrzyknąłem zdumiony. No, był. Przyznam się, że nie wiedziałem. A co ci grał gej Piotr Ilicz Czajkowski? Koncert skrzypcowy mi grał. Opus 35 ci grał? No tak. A skąd wiesz? Zapytał i pierwszy raz spojrzał na mnie. Tak wyczułem, Joshua, tak wyczułem. Tylko do tego koncertu można się modlić. Ja się wcale nie modliłem. Nie? To nie była twoja marif? A co to było? Rytmiczny stek przekleństw w jidysz. Ja potrafię kląć w jidysz przez ponad godzinę bez przerwy. Ale dlaczego? Bo mnie to podnieca. I Markusa także podniecało. Ale dlaczego klniesz w jidysz do Czajkowskiego? Bo ten koncert mnie podnieca najbardziej. Ale dlaczego ten? I ty o to pytasz? Wykształcony, zajebany polski szopenowski wirtuozie? Ty o to pytasz? Jak to dlaczego ten? Bo tam jest wszystko. I miłość, i nienawiść, i słońce, i księżyc, i ból, i ulga, i głód, i nasycenie, i wojna, i pokój, i czułość, i okrucieństwo, i pośpiech, i powolność, i tęsknota, i nienawiść, i niecierpliwość, i spokój, i nuda, i entuzjazm, i pochód, i spacer, i cisza, i wrzask, i życie, i śmierć. I ty o to pytasz.
Pytam, Joshua, pytam. Bo muzyka to nie jest tylko twoja sprawa, Joshua. Bo muzyka to jest ogromna sprawa. I twój Markus ma z tym mało wspólnego. W kotłowni na koksie muzyka jest inna. I w Wiedniu, w smokingach też jest inna. Ty mi tutaj nie wal życiem i śmiercią. I Chopina też mi w to nie mieszaj. Świrujesz przy Czajkowskim? To dobry wybór. Ale ja świruję w niedzielę przy Beethovenie, w środę przy Liście, a dopiero w Wigilię, obojętnie czy to środa, poniedziałek czy niedziela, przy Czajkowskim. Wiesz, Joshua, co to jest Wigilia? Albo opłatek? Jak nie wiesz, to się kurwa dowiedz. Dopiero wtedy zrozumiesz tak do końca Chopina, Joshua. Bez polskiej Wigilii Chopina nigdy nie pojmiesz. Wygooglaj sobie, Joshua, Wigilię i się dowiedz. Ale googlaj na polskim Google'u. Takim .pl, bo tylko tam jest polska Wigilia. Na .pl, zapamiętasz? Im dłużej mówiłem, tym wyżej po starcie koksu wspinałem się do góry. Czasami obsuwałem się, upadałem, wydobywałem stopy z koksu, podnosiłem się z kolan, szedłem dalej i coraz głośniej krzyczałem. To jak gdyby w tym momencie najważniejsze było to, że nie tylko wykrzyczę swoje racje, ale że dotrę przy tym do szczytu. Nawet jeżeli jest to tylko szczyt sterty koksu w kotłowni. W psychiatryku za pomocą programu i konsekwentnego prania mózgów wmawiają wszystkim codziennie, że należy podnieść się z kolan i stanąć na własnych nogach i spoglądać ku górze, ku przyszłości, ku szczytom. Nawet tym, którzy bez porcji prozaku i krzykliwych ponaglań pielęgniarek nie chcą lub po prostu nie mogą podnieść się rano z łóżek. Po pewnym czasie ta psychoterapia, o dziwo, zaczyna działać. U jednych po kilku dniach, u innych po kilku miesiącach. Ale mniej lub bardziej każdy zaczyna wierzyć, że może dotrzeć do jakiegoś szczytu. Pragnienie zdobywania szczytów jest ludzkim atawizmem. U alpinistów przejawia się w skrajnej, ale moim zdaniem szlachetnej postaci. Jednakże u tych, którzy jak pająki wspinają się po szybach i betonie, coraz to wyższych wieżowców, w coraz to innych metropoliach, na oczach zgromadzonych na dole ludzi, jest przykładem psychopatycznej fascynacji publicznym ocieraniem się o ryzyko spektakularnej śmierci. Wytryski adrenaliny na oczach wielu ludzi. Tłum na dole wzdycha, krzyczy, faluje, odczuwa empatię, podziwia, zachwyca się. Chociaż i tak wszyscy wiedzą, że na szczyt tego wieżowca można spokojnie wjechać windą. Cyrkowo-odpustowa projekcja pragnienia zdobywania szczytu. I Freud i jego uczeń Jung doskonale wiedzieli, jak to działa i chętnie wykorzystywali to w swoich terapiach. Bardziej Jung niż Freud, ale co do tego, że magią zdobywania szczytów można oczarować i potem leczyć, mimo że krytykowali się pod koniec życia nawzajem, byli do końca zgodni. Dla niektórych, głównie anorektyków, szczyt w szpitalu w Pankow znajduje się na pierwszym piętrze, za drzwiami stołówki. Dla innych, na poziomie pod parterem, przy szklanych drzwiach prowadzących na plac przed kliniką. Zejście na dół i wyjście po długim czasie na świat z odgłosami ulicy, przypominającymi cały ból z przeszłości, to także jak wejście na szczyt. Dla niektórych najwyższy w ich życiu. Wspinałem się na szczyt sterty koksu w kotłowni i krzyczałem. Joshua spoglądał na mnie z góry i uśmiechał się. Zdyszany stanąłem w końcu przed nim, spojrzałem mu w oczy i wykrzyczałem. Zapamiętasz? Zapamiętasz, Joshua? Zapamiętasz? Proszę. Dodałem po chwili szeptem. Wyrwał w tym momencie słuchawki z mojej dłoni. Wsunął końcówkę kabla do iPoda i wepchnął jedną ze słuchawek do mojego ucha. Potem zdjął swój śnieżno-biały, jedwabny szalik z szyi i zaczął ścierać pot z mojego czoła. Po chwili delikatnie ocierał moją twarz i włosy i wargi. I staliśmy tak, połączeni białą nitką kabla, patrząc sobie w oczy i słuchaliśmy muzyki. I Joshua drugi raz tego dnia
stał mi się bardzo bliski, w tym momencie najbliższy ze wszystkich ludzi na świecie.
Moskwa, 28 marca, niedziela, wcześnie rano. Chłodny wiosenny wiatr przenikał przez uchylone okno do mieszkania przy ulicy Bryusowskiej pod numerem 16. Od wielu lat okolice zamieszkiwali przedstawiciele elity. Ludzie teatru, malarze, muzycy i tancerze baletowi. A w dawnych czasach domy te należały do zaufanego Piotra I, generała, feldmarszałka i utalentowanego uczonego Jakuba Briusa. Do dziś można znaleźć tu spokój i odosobnienie, z rzadka zakłócane przez wszechobecny szum samochodów. Na każdym kroku wiszą tablice pamiątkowe z nazwiskami wybitnych postaci. Zdarzało się, że Anna godzinami wędrowała pobliskimi ulicami, odczytując inskrypcje i myśląc, że dawniej nie mogła nawet marzyć o takim sąsiedztwie. Może jej dziś się wybierze. Przymknęła oczy. Jak to dobrze, że poranek zawsze w końcu przychodzi i przynajmniej tego można być pewnym. Co noc człowiek wie, że za 4 albo 3 godziny będzie mógł wstać i rozpocząć życie od nowa. 9 rano. Anna otuliła się puchową kołdrą, którą kiedyś podarował jej dziadek. Z kuchni dobiegały dźwięki jednego z nokturnów Chopina. Anna nie miała ochoty wychodzić spod kołdry i z zamkniętymi oczami słuchała muzyki. Nagle dobiegł ją dziwny dźwięk, przypominający gruchanie. Uniosła głowę i ujrzała białego gołębia, który wyciągając szyję, ostrożnie stąpał po parapecie. Na tle ciepłych wiosennych barw wydawał się oślepiająco biały i to było piękne. Anna uniosła się na łóżku, a wtedy ptak, jak gdyby na powitanie, zastukał dziobem w szybę. Kobieta uśmiechnęła się do niego, wyobrażając sobie, że przyniósł jej jakąś dobrą nowinę. Chwilę myślała, wyciągnęła rękę i na oślep odnalazła na stojącym obok łóżka stoliku gruby zeszyt. Otworzyła go. Wygodnie ułożyła się na poduszkach. Gdzieś tu powinien być długopis. Dni są coraz dłuższe. Wieczorem zapinasz płaszcz pod szyję, poprawiasz szalik w paski. Po pracy zanurzasz się we wczesną wiosnę, ciepłą, cudowną, wyczekiwaną, która wydaje się trochę nierzeczywista. Idziesz dobrze ci znaną drogą. Delikatne liście i symfonia zapachów przypominają, że wiosna już przyszła, na przekór silnemu wiatrowi i nocnym przymrozkom. Zrywasz gałązkę czeremchy. Nadgryzasz młody pęd i zdumiewa cię błogość jej aromatu przy tak niespokojnym wietrze. Rano znajdujesz ją w kieszeni, jeszcze bardziej pachnącą. Anna czuła się jak bohater powieści Camusa, obcy. Obserwowała samą siebie z oddalenia. Wyszła na parking przed archiwum. Centralny zamek odpowiedział potulnie. Przekręciła kluczyk w stacyjce. Tylko nowe silniki pracują tak cicho. Samochód podarował jej mąż na 40 urodziny. Przelotnie przejrzała się w lusterku. Kolejny raz złapała się na myśli odpychającej i natarczywej jak ból zęba. Nie ma już 20 ani 30 lat, kiedy twarz sprawnie i posłusznie potrafi ukryć wszystkie sekrety. Można nie spać przez tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy. Z upływem lat każda łza zostawia trwały ślad, a każda nieprzespana noc fioletowe kręgi pod zmęczonymi oczami. Włączyła odtwarzacz płyt. Spokojnie ruszyła z miejsca. Utwór 5. Pustą przestrzeń wnętrza samochodu wypełnił Prokofiew. Pod koniec wariacji Julii skręciła na nowy Arbat i od razu utknęła w korku. Puściła muzykę na cały regulator. Dobrze, że w Moskwie jest tyle samochodów i wąskich ulic. Im więcej czasu zajmuje droga do domu, tym mniej trzeba go spędzić z mężem. Samochody powoli sunęły jeden za drugim. Anna była zadowolona. Stanie w korku uspokajało ją. W dodatku wiedziała, że jazda przez Moskwę na Bryusowską potrwa jeszcze co najmniej 40 minut. Nagle zdała sobie sprawę, że od rana nie piła kawy. Zdaniem Olega Michajłowicza, jej lekarza, bez obaw mogła sobie pozwolić na 2 kawy w ciągu dnia, a i ataki ostatnio przytrafiały jej się rzadziej. Zaparkowała przy pierwszej z brzegu kawiarni.
Otworzyła drzwi. Owionął ją zapach pieczonych bułeczek i kłócący się z nim tytoniu.
Dobry wieczór. Stolik w sali dla palących?
Spytała młoda kelnerka z biustem Marilyn Monroe. Gładko zaczesaną głowę dziewczyny zdobiła aksamitna opaska, na której przysiadła gromadka motyli. Ich różowe skrzydełka trzepotały w przeciągu.
Dla niepalących.
Uśmiechnęła się Anna i podążyła za motylami.
Rok temu przydarzył mi się pierwszy atak duszności. Nie wiedziałam wtedy, co się ze mną dzieje i czy sytuacja jest poważna. Po prostu moje płuca nagle nie chciały napełnić się powietrzem i zamarły, jak dwa puste, bezużyteczne worki. Zaczęłam się dusić. Było jak we śnie, kiedy człowiek chce coś powiedzieć, krzyczy, ale nikt go nie słyszy. Próbowałam wzywać pomocy, tyle że głos odmówił mi posłuszeństwa i nie mogłam wydać z siebie dźwięku. Gdybym upadając nie strąciła rzeźbionej lampy anioła, mąż by mnie nie usłyszał. Siergiej akurat omawiał przez Skype'a interesy ze swoim niemieckim partnerem. Anioł pozostał bez skrzydła, a ja pozostałam przy życiu. Pogotowie przyjechało po 15 minutach. Młody lekarz ze zmierzwionymi czarnymi włosami podłączył mnie do kroplówki z teofiliną. Pachniał spirytusem medycznym, a może wódką. Tydzień później, wieczorem, jadłam kolację z mężem, który bez chwili przerwy perorował o swoich projektach, z wirtuozerią manipulując przy tym nożem i widelcem. A tak się powtórzył. Siergiej zabrał mnie do jednego z najlepszych specjalistów w Moskwie. Za oknem, miękko kołysząc się na wietrze, przyjemnie szeleścił wonny bez. Olek Michajłowicz w białym fartuchu i okrągłych okularach w metalowej oprawie przypominał bohaterów Czechowa, a może i jego samego, tyle że miał gładko ogoloną twarz, pooraną zmarszczkami. Spojrzał na mnie z dobrocią i poważnie spytał.
— Pali pani?
— Czasami.
— Odparłam szczerze.
— Trzeba będzie rzucić.
Podszedł i wziął mnie za rękę. Milczeliśmy przez chwilę.
— Gdzie pani pracuje, Anno?
— ciągnął niskim głosem. W archiwum miejskim.
A, to tym gorzej. Tam jest pełno kurzu.
Struchlałam. Przez ostatnie 3 lata każdego dnia po przebudzeniu przywoływałam myśl o archiwum, o wystawach i trzymałam się jej kurczowo, aby móc cieszyć się nadchodzącym dniem. Archiwum dawało mi nie tylko pracę, ale i wybawienie. Poczciwa pielęgniarka z lekką nadwagą, ciepłymi i zręcznymi dłońmi pobrała mi krew, a potem zaprowadziła na prześwietlenie. Po tygodniu miałam już postawioną diagnozę. Astma. W odziedziczonym po dziadku słowniku medycznym przeczytałam astma. W przekładzie z greki oznacza ciężki oddech. Ataki duszności są jej typowym objawem. Trudności w oddychaniu nasilają się przy wydechu z powodu zwężenia dróg oddechowych. Część powietrza zatrzymuje się w pęcherzykach płucnych. Płuca się rozdymają i wydech znacznie się wydłuża. U jednych astma jest chorobą dziedziczną, u innych rozwija się z alergii na pyłek kwiatowy lub kurz z książek. Długo nie chciałam się przyznać przed sobą, że przyczyną moich duszności był Siergiej. Czy pani już wybrała?
Kelnerka z motylkami na głowie spojrzała pytająco.
Poproszę americano. Z wodą czy z mlekiem?
Wypytywała dziewczyna.
Z wodą.
Odparła Anna machinalnie.
Czy spróbuje pani któregoś z naszych deserów?
Kelnerka odrabiała zadaną lekcję.
Spróbuję,
powiedziała Anna z uśmiechem i zamówiła kulkę lodów waniliowych.
Lubi lody.
Niektórzy sądzą, że zawarte w nich składniki, podobnie jak składniki czekolady, wspomagają produkcję endorfin, hormonów szczęścia. Szkoda, że badania tego nie potwierdzają, ale co za różnica. Sztuka dla sztuki, lody dla lodów.
Mamo, ja też chcę lody.
Przy sąsiednim stoliku usiadła kobieta koło 30. Sportowa kurtka, adidasy, rozjaśnione słońcem włosy, ciemniejszą nasady. Obok niej mężczyzna w wytartych dżinsach i wymiętej marynarce. Na trzecie krzesło wspinał się chłopczyk o ciemno-niebieskich oczach, ledwie widocznych spod długiej grzywki. Mężczyzna wysłuchał zamówień, czule gładząc swoją towarzyszkę po plecach.
Tak jest.
Ty Teatralnie zasalutował i szybko poszedł w kierunku baru. Wrócił rozpromieniony, pocałował najpierw chłopca, potem kobietę. Przysunął się ku niej i coś wyszeptał do ucha. Kobieta cicho się roześmiała. Ich palce serdeczne splotły się w uścisku. Chłopiec jadł lody z przejęciem, głośno opowiadając o swoim koledze, prawdziwym terminatorze. — Idziemy do kina, przecież obiecaliście — zakończył przemowę. Na podłodze stały torby z supermarketu, z makaronem i mrożonym kurczakiem. Proste jedzenie, proste rozrywki, bliscy ludzie. Czego więcej trzeba? Drogiego samochodu i garści brylantów? Anna przekręciła na palcu pierścionek z czarnym brylantem i dużą perłą, również rzecz jasna czarną. Siergiej ma dobry gust do biżuterii. Pochyliła się nad stygnącą kawą. Koniuszkami palców otarła łzy z rzęs. Nigdy nie płakała, prawie nigdy. Dwa dni wcześniej Siergiej nalegał, żeby poszła z nim na przyjęcie do ambasady niemieckiej. Miało to dla niego duże znaczenie. Protokół dyplomatyczny wymaga, żeby na takie przyjęcia przychodzić z małżonką. Poza tym chciał przedstawić Annę swoim partnerom, z którymi planował uruchomić pod Moskwą nową linię produkcyjną. Tego dnia rano, przed wyjściem do pracy, poprawiając przed lustrem w przedpokoju węzeł jedwabnego krawata od Lanwina, rzucił przez ramię. Anka, postaraj się dziś wieczorem wyglądać po ludzku i na litość boską zrób coś ze swoimi włosami. Niemcy lubią porządek, a jak wyglądają te twoje Loki Andromachy? Ostatnie słowa wycedził przez zęby. Wsunął stopy w buty z cielęcej skóry i wyszedł. Oczy Anny zwilgotniały, serce ścisnęło się z bólu i bezsilności. Do swojego uspokajającego kieliszka odmierzyła 40 kropli milokardinu. Chwilę postała przy oknie. Po parapecie przechadzała się sikorka. Jej żółte piórka wyglądały odświętnie na tle pochmurnego poranka. Po białym gołębiu nie było śladu. Na przyjęcie Anna wybrała ulubioną aksamitną suknię barwy głębokiej szarości i czarne zamszowe pantofle na obcasie. Lubiła wysokie obcasy. Od razu wydawała się sobie wyższa, zgrabniejsza, bardziej tajemnicza, a krok dostojny i niespieszny. To nic, że pod wieczór nogi zaczynają puchnąć, a pantofle obcierają, skoro przez cały dzień kobieta czuje się prawdziwą pięknością. Potem długo jeszcze można smakować przeżycia, może nieco bolesne, ale przyjemne. W czasie przerwy obiadowej wybrała się do salonu fryzjerskiego. Dla każdej kobiety to rytuał, a zarazem psychoterapia. Kiedy fryzjerka odprawiała czary nad jej włosami, gęstymi, długimi i niesfornymi, Anna poprawiała makijaż i malowała usta szminką o wiśniowym odcieniu, dobranym do ciemnych oczu. Kiedyś Siergiej mówił o nich orzechowe. Dawno temu. Mąż przyjechał po nią do pracy, obrzucił pobieżnym spojrzeniem, jakby wystawiał jej ocenę. Nie odezwał się. Wyglądam dostatecznie dobrze? Spytała spokojnie.
Może być. Chociaż przydałoby ci się trochę różu na policzkach. Strasznie blada jesteś.
Punkt szósta, jak nakazywało zaproszenie, wchodzili po schodach ambasady. Siergiej w doskonale skrojonym smokingu, Anna w wieczorowej sukni z fryzurą bez zarzutu. Na ulicy zerwała zieleniejącą gałązkę, która delikatnie i tkliwie pachniała wiosną. Mąż ze złością wyrwał jej witkę i rzucił na asfalt.
Zlituj się! Rzucił z rozdrażnieniem. Jesteś dorosłą kobietą. Może jeszcze wianek uwijesz.
Na szczycie schodów stał ambasador z żoną w otoczeniu tłumu gości. Każdy chciał osobiście się przywitać z gospodarzem wieczoru. Jego żona z pobłażliwym uśmiechem wyciągała do każdego rękę na powitanie. Przy wejściu do przestronnego salonu kelner w krochmalonej białej koszuli i bordowej muszce częstował gości szampanem. Anna podziękowała i duszkiem opróżniła kieliszek. Była spragniona.
Nie spiesz się.
Siergiej ścisnął ją za łokieć.
Masz robić dobre wrażenie, a przynajmniej się starać.
Salę wypełniało wiele wytwornie ubranych kobiet, które niejedną godzinę spędziły na przygotowaniach do przyjęcia. Brylanty pobłyskiwały zagadkowo i odbijały się w lustrach. Damy stały w kręgu, rozmawiając półgłosem. Obok nich grupa mężczyzn w smokingach z zapałem dyskutowała po niemiecku. Przyszedł czas na niekończące się Das ist meine Frau Anna. Anna uśmiechała się i milczała. Obowiązki reprezentacyjne wypełniała posłusznie, ale bez przyjemności. Obok niej stanęły dwie kobiety, jedna w sukni z odkrytymi plecami, druga w miniaturowym kapelusiku. — Widziałaś, jaką Swietka ma kieckę? — wysyczała jedna.
— Pewnie z zasłonu szyła.
— jadowicie podchwyciła druga.
— Mąż ma całą sieć sklepów, to może brać ile chce.
Damy zachichotały złośliwie i zmieszały się z tłumem przedstawicieli wyższych warstw społecznych, dumnie mieniących się elitą. Do salonu weszła kobieta w jasnopurpurowej sukni, odsłaniającej nieco więcej niż dyktują zasady przyzwoitości. Na pierwszy rzut oka nie skończyła jeszcze 40 lat, ale głęboki dekolt odsłaniający piegowaty biust nie pierwszej młodości zdradzał, że Antoninie Ilinicznej stuknęła już 50. Urodziny świętowała oczywiście w Turandot. Ambasador z żoną był w gronie zaproszonych. Kobieta zdecydowanym krokiem podeszła do grupy mężczyzn, swoim zwyczajem obdzielając ich pocałunkami na powitanie.